radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor dr habilitowany Wojciech Klot, specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik oddziału neurochirurgii Szpitala imienia Mikołaja Kopernika Kopernikus w Gdańsku. Witam pana profesora, dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, dzień dobry.
To jest taka audycja, w której często pytam naukowców, moich gości, co zdecydowało, że oni wybrali ten rodzaj medycyny, który uprawiają, tę specjalizację. Pan profesor wybrał neurochirurgię i neurotraumatologię. Co pan chciał dzięki temu osiągnąć? Znaczy, co powodowało i czy był jakiś mentor, który pana do tego namówił, czy tak po prostu samo to przyszło? Jak to było?
Proszę państwa, wstyd się przyznać. Neurochirurgią zostałem zupełnie przypadkowo. Kończyłem studia w 83 roku, czyli głęboki stan wojenny i no, niektóre osoby miały duże kłopoty ze znalezieniem pracy. Ja do nich należałem niestety. I po półrocznym poszukiwaniu pracy dowiedziałem się, że są 3 wolne miejsca w Akademii Medycznej na neurochirurgii, gdzie można się zatrudnić. No mówię, spróbuję. Ale pamiętam, jako student, pół roku wcześniej byłem na tej neurochirurgii i pomyślałem sobie, Boże, żeby tylko tam nie pracować, bo widok był koszmarny, chorzy bardzo ciężcy i taka była decyzja trudna. Mówię, zatrudnię się na ten rok, odbędę staż i
zobaczymy, co będzie dalej.
Zobaczymy, tak? Co będzie dalej. No szczęście polegało na tym, że miesiąc wcześniej w Akademii Medycznej została zainstalowana tomografia komputerowa. I to okazało się takim rewolucją.
To była taka nowość wtedy? Jakoś?
To była, no, bo to był drugi czy trzeci aparat w Polsce. Został zakupiony dzięki staraniom profesora Imielińskiego i profesora Banacha ze zbiórek społecznych. Można było zobaczyć, że ta medycyna nie jest taka stara, opierająca się tylko na młotku neurologicznym, badaniu neurologicznym, wywiadzie, a można było to wszystko skonfrontować z obrazami, nowoczesnymi obrazami radiologicznymi. No i miałem to szczęście, że miałem no, wspaniałych nauczycieli, do których zaliczam właśnie profesora Imielińskiego, no, przedwcześnie zmarłego doktora Kurzaja, który odbył szkolenie w Niemczech, i doktora Kopczyńskiego, który w późniejszym okresie był szefem neurochirurgii w Elblągu.
Pamięta pan tych swoich pierwszych pacjentów? Lekarz chyba, każdy chirurg czy neurochirurg, każdy klinicysta, który no, jest zabiegowcem, to pewnie ma duszę na ramieniu, kiedy idzie na ten pierwszy zabieg. Wiadomo, że on jest wtedy asystentem najczęściej kogoś bardziej doświadczonego, prawda? Ale ma pan takie wspomnienia z tamtych czasów?
No te wspomnienia są zawsze takie, które zostają na całe życie, bo moim takim pierwszym pacjentem, kiedy jeszcze byłem na stażu i nie potrafiłem dobrze trzymać narzędzi, był 4-letni chłopiec, który do nas trafił z Koszalina, z guzem torbielowym w mózgu, wgłabiający się. Jego stan się dramatycznie pogarszał. Ja byłem sam na dyżurze. Wtedy nikt nie miał telefonów komórkowych. Wszystkie telefony stacjonarne były ciche. No a dziecko...
Trzeba było ratować.
Jak to się mówi, umierało w oczach. Puls spadł do 40. No i taka starsza pani anestezjolog mówi, Wojtek, no zrób coś, bo ono zaraz nam umrze, ja tutaj mu nie pomogę. No i zdecydowałem się na nakłucie. Okazało się, że to był ropień mózgu. Ropa zeszła i dziecko ocalało. Także to też taki, no, dla mnie był to przełom, bo można za pomocą prostego zabiegu było uratować dziecko. Oczywiście teraz no, tego typu postępowanie jest niemożliwe, bo dyżurują po pierwsze bardziej doświadczone osoby i zawsze ci młodsi mają obstawę starszych kolegów.
A czy pan profesor kiedyś policzył i wie, ile zabiegów tak globalnie przeprowadził w życiu swoim zawodowym? Czy to się po prostu w pewnym momencie przestaje liczyć? Bo te pierwsze zabiegi, mówi pan, pamięta, ale potem ci pacjenci gdzieś zostają w pamięci i ta liczba, później, jak to wygląda?
No później jest to rzeczywiście trudno, ale gdy dostałem zaproszenie od pani redaktor do radia, sam się zastanowiłem, Holender, ile ja tych pacjentów obejrzałem w życiu, bo to jest jednak 40 lat życia zawodowego, bo akurat 1 stycznia obchodzę taką małą uroczystość i okazało się, że zoperowałem ponad 10 tysięcy pacjentów i przeprowadziłem ponad 120 tysięcy konsultacji medycznych. Jak człowiek sobie popatrzy na to wszystko,
takie,
no to jest...
Można powiedzieć, z zabiegami to takie małe miasteczko.
Małe miasteczko, a z tymi konsultacjami
to już takie
czy poradami
średni...
jest...
Kawał miasta.
Bo tak. To przecież też nasza praca polega na tym, żeby oglądać, konsultować, czy wskazać kierunki leczenia.
Panie profesorze, każdy lekarz ma jakieś takie swoje ulubione zabiegi, tak mówię w cudzysłowie ulubione, no bo pomagać trzeba wszystkim i w każdym zakresie, ale w jakich problemach pan się zawsze dobrze czuł, pomagając pacjentom, w jakich przypadkach chorobowych i miał taką największą satysfakcję zawodową? I do dzisiaj może tak jest, że akurat w tym pan ma największą satysfakcję.
No to powiem może inaczej. Ja mam nazwisko kręgosłupowe, bo pisałem pracę habilitacyjną z chorób kręgosłupa i tak przylnęło do mnie. Też to się związało z tym, że jako młody lekarz nie miał kto operować chorych na kręgosłup, więc szef wskazał, mówi: Wojtek, to ty się tym zajmij. No i chyba miałem dobrą rękę, bo i koledzy neurolodzy i sami chorzy zaczęli szukać
dojścia,
żeby operować i to jednocześnie z pracą naukową no, zaowocowało tym, że ten kręgosłup jest taką moją główną dziedziną zainteresowań. Ale też zainteresowania chorobami naczyniowymi mózgu, chorobami właśnie neuroonkologią, no, spowodowało, że no, głęboko w tym zawsze siedziałem. No, mogę powiedzieć, że tutaj no, parę tego typu takich no, pionierskich operacji czy pacjentów leczyłem z powodzeniem i no też wyszkolenie całego zespołu, który potrafi te rzeczy operować, no jest no moją zasługą w pewnym sensie.
Panie profesorze, bo dzisiejsza neurochirurgia, no to nie jest już to, o czym pan powiedział tutaj na początku, że był jeden z nielicznych tomokomputerów w Polsce w szpitalu klinicznym, wtedy Akademii Medycznej. To dzisiaj jest dziedzina, która się bardzo mocno rozwija, tak jak w ogóle cała medycyna. Stare są coraz bardziej precyzyjne chyba urządzenia dostępne, na których wy pracujecie, gdzie można sobie na przykład obraz powiększyć bardzo mocno, prawda? Bo kiedyś to było tak, co pan widział, to pan operował jakieś ewentualnie powiększenie w okularkach, ale teraz to są mikroskopy do zabiegów, które powiększają bardzo mocno. To są różne nowoczesne technologie i trochę chyba czego innego się też wymaga od lekarza w zakresie szkolenia, prawda? Inaczej to wygląda?
Ja myślę, że jestem tym neurochirurgiem, który jak zaczął pracować, to już od razu zacząłem pracować w mikroskopie. Bo tym moim takim pierwszym nauczycielem był właśnie profesor Miliński i doktor Kurzej, którzy skończyli odpowiednie kursy w Szwajcarii i w Niemczech roczne i zaszczepili tą mikroneurochirurgię w Gdańsku. I ja byłem jakimś kontynuatorem tej rozwoju tych technik. Natomiast rewolucja nastąpiła w momencie, kiedy można było obrazy wprowadzić do komputera i pracować wirtualnie, czyli wprowadzenie nawigacji, prawda? Kiedyś O sukcesie decydowała haptyka. To jest taka pseudonauka, gdzie okazuje się, że palec jest najważniejszy i tam, gdzie szef wskazał, to trzeba było operować. Mimo że my mieliśmy tam różne sposoby, żeby znaleźć tego guza, ale okazywało się, że po otwarciu czaszki ten guz leży 5 czy 7 centymetrów w różną stronę. Natomiast nawigacja powoduje, że my już przed operacją jesteśmy w stanie sobie zaplanować operację, przewidzieć komplikacje i operować minimalnie inwazyjnie, czyli nie uszkadzając dodatkowych struktur mózgu, które są ważne dla pacjenta.
Czyli można zrobić obecnie dużo więcej niż 20, 30, 40 lat temu?
Tak, to jest postęp w dziedzinie chirurgii neuro jest olbrzymi, tak? My sobie nawet, pacjenci sobie często nie zdają sprawy. Jak zaczynałem pracę, to ta śmiertelność wynosiła w niektórych jednostkach chorobowych po 50%. Natomiast w chwili obecnej, ja mówię, na 2000 pacjentów, my jak robimy taką statystykę, to okazuje się, że tych zgonów mamy 10, 11, 12 rocznie i to są bardzo dokładnie analizowane przyczyny.
Czyli za tą precyzją idzie też lepsza jakość leczenia, można powiedzieć.
Jest lepsza jakość leczenia i lepsza jakość życia pacjentów, tak? Kiedyś jak pacjent był operowany na kręgosłup, a nie daj Boże na głowę, to się w ogóle nie mówiło o tym, że on ma wrócić do pracy. To była zawsze emerytura, ciężko,
renta,
choroba, takie nastawienie psychiczne. W tej chwili nawet mamy pacjenta, który był 3 razy operowany na glejaka wielopostaciowego, już żyje 4,5 roku po operacji i on po każdej operacji chce wrócić do pracy. Pierwsze jego pytanie, kiedy mogę wrócić do pracy, a pracuję fizycznie, więc jest to taka rzecz znamienna.
Panie profesorze, a w jakim kierunku idą badania naukowe w neurochirurgii? Czy to jest kierunek związany z taką neurochirurgią nazywaną robotyczną, czyli że roboty będą wspierały pracę lekarza, terapie genowe? Ostatnio gdzieś znalazłam informację, że Elon Musk pracuje podobno nad takimi implantami mózgowymi, które mają przywracać utracone funkcje. Na przykład osoby, która nie widzi, ma być dzięki temu przywrócona funkcja wzroku. Czy to są, panie profesorze, fantazje w pana opinii? Czy to rzeczywiście jest jakaś przyszłość i można uznać, że to kiedyś będzie możliwe?
Mi się wydaje, że to jest chyba na wyciągnięcie ręki, bo te prace są mocno zaawansowane i ta bioinżynieria czy biotechnika w krajach, które się rozwijają, głównie Stany Zjednoczone, gdzie są przeznaczane na to olbrzymie fundusze finansowe, no spowoduje, że ta neuromodulacja, wtedy kiedy my jako lekarze będziemy mogli modulować mózg, żeby inaczej pracował, i te bodźce takie jak wzrok, słuch, być może będzie można przywracać chorym.
Czyli co jest takim największym wyzwaniem właściwie w tej chwili dla naukowców parających się badaniami w neurochirurgii, neurotraumatologii? Na jakie my pytania jeszcze nie znamy odpowiedzi i które odpowiedzi mogłyby nas pchnąć do przodu w postępie?
No, chyba najbardziej dramatyczną taką jednostką chorobową to są urazy rdzenia. Przerwanie rdzenia. Niestety no, pojawiają się jakieś nowe doniesienia o komórkach macierzystych, o terapiach genowych, o terapiach biochemicznych i po krótkiej euforii to wszystko upada. Ja już 40 lat pracy, takich euforii przeżyłem kilka czy kilkanaście. gdzie chorzy zdają sobie znaczy wiążą z tymi badaniami dużą nadzieję.
Bo powiedzmy słuchaczom, z czym się wiąże, może wiązać uraz bądź przerwanie rdzenia, że ktoś po prostu
przestaje
funkcję.
Chodzić i jak to jest na wysokości odcinka piersiowego, to przestaje ruszać nogami, przestaje kontrolować zwieracze, natomiast w odcinku szyjnym to jest tragedia, bo może dojść do porażenia czterokończynowego, czyli zostaje przytomna głowa i nie można poruszyć ręką ani nogą. To są takie dramatyczne chwile, które my, neurochirurdzy, musimy przeżywać, bo to często ci chorzy po urazach czy po chorobach nowotworowych takie objawy mają.
Ten rdzeń jest takim skomplikowanym narządem, że nie ma jak go zimplantować, zszyć albo zregenerować. Ciężko to idzie, tak? To jest możliwe, ale...
W tej chwili nie mamy właściwie żadnych narzędzi, które pozwoliłyby optymistycznie spojrzeć na tą dziedzinę medycyny. Są wprowadzane nowe leki, są prowadzone badania i wydaje mi się, że to jeszcze być może jest za wcześnie, żeby widzieć to światełko w tunelu, ale często wynalazki nas tak zaskakują i pojawiają się błyskawicznie, że trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi.
Panie profesorze, czy w Polsce na przykład nowotwory mózgu, głowy i szyi leczy się takimi samymi metodami jak, nie wiem, na świecie, z użyciem tych samych narzędzi? A pytam o to dlatego, bo często widzę tak zwane zrzutki na leczenie na przykład glejaków w różnym stadium w ośrodkach zagranicznych, że pacjenci wyjeżdżają za granicę. To jest, w czym tutaj jest problem? My nie leczymy, nie mamy możliwości, nie wiem, NFZ nie płaci za wszystkie takie zabiegi, czy są jakieś inne powody? Jak pan to ocenia?
Na dzień dzisiejszy musimy sobie zdać sprawę, że wszystkie nowoczesne metody leczenia z udokumentowaną skutecznością są stosowane w Polsce. Pojawiają się często, uważam, że przez nieuczciwych terapeutów doniesienia o cudownych metodach leczenia, które później nie znajdują potwierdzenia. W tej chwili mamy dostępność i do leczenia operacyjnego bardzo nowoczesnego. Przecież mamy oddziały wyposażone w nawigację, w rezonansy śródoperacyjne, komputery śródoperacyjne.
Ale może tam na Zachodzie mają coś więcej?
Neurofizjologię. To jest... Polska nawet ma lepiej, niektóre oddziały są wyposażone niż na Zachodzie, bo my mamy to nowe, a tam już to funkcjonuje ileś lat i starszej generacji. Podobnie jest z leczeniem onkologicznym. Przy nowotworach mózgu właściwie poza jednym lekiem nie mamy chemicznym, który nie mamy pola manewru. Onkolodzy nie mają pola manewru, ale formy naświetlań czy tych leczeń dodatkowych, praktycznie rzecz biorąc, to wszystko jest w Polsce to samo.
My zaprosimy Państwa teraz na krótką przerwę, po której będziemy właśnie mówić o tym, co się zmieni w najbliższym czasie, bo ośrodek, którym kieruje pan profesor, już niedługo będzie dysponować innowacyjnym systemem do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi. O tym sprzęcie opowiemy, a teraz za kilka minut wrócimy na antenę.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Wojciech Klot, specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik oddziału neurochirurgii Szpitala imienia Mikołaja Kopernika Kopernikus w Gdańsku. Panie profesorze, ośrodek, którym pan kieruje, pana oddział, już niedługo będzie dysponować takim innowacyjnym systemem do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi. Co to jest za sprzęt? Jak on wygląda? Jak jest duży? Gdzie będzie się znajdował? To jest radiochirurgia, to bardzo ciekawe sformułowanie. Proszę nam wyjaśnić, co będzie można robić dzięki temu sprzętowi.
To jest innowacyjny sprzęt opracowany w Stanach Zjednoczonych przez osoby, które były wcześniej związane z onkologią i z Gamma Knife'em. I okazuje się, że no, brakuje tych nowoczesnych urządzeń, które byłyby łatwe, dostępne i bardzo precyzyjne, bo to pozwala na naświetlanie bardzo głęboko położonych w mózgu zmian, głównie nowotworowych, bez uszkadzania całego mózgu, co się wiąże, no, przekłada się na jakość życia, na nasze funkcjonowanie, na powrót do pracy, na powrót do życia społecznego. ZAPX jest...
To jest nazwa tego sprzętu. ZAPX,
właśnie tego, tak? ZAPX jest to nazwa tego sprzętu. To jest jedno z najbardziej nowoczesnych urządzeń na świecie. W tej chwili jest zamontowane w 22 ośrodkach leczenia chorób układu nerwowego i w Europie w 5 krajach. My jesteśmy 5. krajem, gdzie te urządzenia będą montowane. Są w Niemczech, są we Francji, są w Szwajcarii, są w Hiszpanii.
I to, no, na to leczenie też polscy pacjenci wyjeżdżali?
Znaczy nie, mieliśmy Gamma Knife i ten Gamma Knife dużo rzeczy załatwiał, spełniał. Ale no, to jest technika zbliżona do Gamma Knife'u i epidemiologia jest taka, że w takim kraju jak nasz potrzeba 4 aparatów typu Gamma Knife lub ZAPX, żeby te choroby układu nerwowego ogarnąć, leczyć, żeby ci chorzy nie musieli...
To będzie takie drugie urządzenie w Polsce. Jedno już jest. Natomiast ja chciałam pana profesora zapytać, na czym polega ta różnica w leczeniu? Jak to do tej pory wyglądało, a jak będzie wyglądało gdzieś tak mniej więcej chyba od czerwca, tak? Kiedy
tak
pojawi się ten w gdańskim ośrodku, w szpitalu Kopernikus, pojawi się ten sprzęt. To na czym będzie polegała różnica na przykład w leczeniu nowotworów mózgowia? Teraz jest jak? Jak dzisiaj się ktoś zgłosi, to co go czeka?
W nowotworze mózgu, w nowotworze rdzenia najważniejsze jest postawienie rozpoznania. Czyli musimy określić, pobrać materiał, dać go do badań anatomopatologicznych, często immunologicznych. Tutaj w Gdańsku mamy na szczęście panią profesor Iżycką, która to świetnie potrafi diagnozować. I stoimy przed trudną decyzją, czy leczymy radykalnie, czy z dużym ryzykiem uszkodzenia ważnych funkcji mózgu, czy możemy to leczenie zmodyfikować. I dysponując takim urządzeniem jak ZAPX czy Gamma Knife, my możemy na przykład być mniej radykalni, nie uszkadzać ważnych funkcji życiowych dla pacjenta.
Czyli, panie profesorze, po ludzku nie robić operacji otwartej, tak?
Nie,
czy niekoniecznie?
Nie, otwartą tak, ale ale część operacji możemy zaplanować w ten sposób, że nie musimy otwierać choremu głowy. Jeżeli guz jest mały, jeżeli jest położony w trudno dostępnym miejscu i wiąże się to z dużym ryzykiem uszkodzenia neurologicznego, który może spowodować, że chory staje się kaleką. I tego typu urządzenia jak Gamma Knife i urządzenie ZAPX pozwalają uniknąć tych komplikacji.
Panie profesorze, a pan już miał okazję gdzieś pracować na takim urządzeniu albo przyglądać się, nie wiem, szkolić się, bo rozumiem, że sprzęt będzie od czerwca dostępny i pewnie zaraz ruszą też zabiegi, więc jak będzie wyglądało to szkolenie, jak to w tej chwili wygląda?
To jest... My osobiście, no mam doświadczenie, bo pracowałem w Niemczech, mając dostęp do podobnych urządzeń, głównie chodzi o Gamma Knife. Współpracujemy z profesorem Ząbkiem w Warszawie, który kieruje Gamma Knife'em. Ja pracowałem długie lata w Olsztynie, który w tej chwili zakupił podobne urządzenie ZAPX do siebie, do celów głównie naukowych. Natomiast My jesteśmy takim trzecim, czwartym ośrodkiem neuroonkologicznym w kraju, gdzie leczymy bardzo dużo chorych onkologicznych z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. I to urządzenie jest potrzebne, ono musi być w tak dużym ośrodku, żeby to leczenie było skoordynowane z onkologiem. Tu współpraca z całym zespołem profesora Jasema, głównie z dr Szutowicz i
profesor Dziadziuszko teraz już.
Z profesor Dziadziuszko, to ja mówię, to, że zaczynaliśmy z profesorem Jasemem. I ta współpraca jest bardzo dobra i te wyniki mamy, uważam, bardzo dobre. I to też chyba zostało dostrzeżone przez ministerstwo, które nielubianemu przez siebie województwu gdańskiemu pozwoliło na zakup takiego sprzętu.
Zaraz, dlaczego nie lubimy?
No bo to mówimy o... To nie wchodzimy na te niuanse polityczne, bo to się źle odbija później na leczeniu chorych, ale niemniej jednak udało się zakupić ten sprzęt. Czekamy na adaptację pomieszczeń, które są już wybudowane przez Urząd Marszałkowski.
Jak ten sprzęt wygląda? To jest jakaś kapsuła? Jak by pan opisał nam go?
Zaletą tego sprzętu jest, że to jest taka kapsuła o średnicy około 5 metrów, gdzie przeszklona z zabezpieczeniami przed naświetleniem. Tak jak czasami widzimy w filmach science fiction małe statki kosmiczne, gdzie taki człowiek wjeżdża. I leczenie polega na tym, że układamy chorego z odpowiednio dobraną maską.
Czyli chory leży, tak?
Chory leży. I tam w zależności od schorzenia od 15 minut do godziny ma naświetlane bardzo precyzyjne zmiany chorobowe.
I to jest jakiego rodzaju naświetlanie? To jest promieniowanie jakieś radioaktywne?
To nie jest promieniowanie radioaktywne, tylko takie forma promieniowania rentgenowskiego ze skupioną wiązką naświetlania. I
bardzo
precyzyjne. I tutaj przewyższa inne urządzenie tym, że praktycznie nie istnieje ryzyko naświetlania tych tkanek zdrowych, bez uszkodzenia tych tkanek.
Można powiedzieć,
zdrowych.
Że to podobne działanie trochę do tego Gamma Knife. Czym się różni Gamma Knife od tego urządzenia ZAP-X?
Gamma Knife trzeba wymieniać izotop co 5 lat i tu trzeba pamiętać, że po 2-3 latach ta długość naświetlania chorych wybitnie wzrasta. To urządzenie też jest mniej precyzyjne, tak, bo w ZAP-X mamy bardzo precyzyjną, żyroskopową, tak jak na okrętach czy statkach kosmicznych, możliwość modyfikowania pola naświetlania zmienionego chorobowo.
Czyli pacjent się, krótko mówiąc, wierci, ale urządzenie się dostosuje do tych ruchów jego.
Tu nie chodzi o wiercenie, bo on ma założoną specjalną maskę, ale takie mikroruchy są eliminowane i to powoduje, że my możemy walczyć skutecznie z chorobą.
Jak, panie profesorze, w pana opinii ten system zmieni perspektywy pacjentów, rokowania, może możliwości leczenia?
Zaletą tego systemu...
Będzie rewolucja kolejna?
Rewolucja w leczeniu chorób neurologicznych odbywa się właściwie co dnia, bo to wydaje mi się, że jest to bardzo ważna rzecz, bo to pozwoli na szybkie leczenie, szybką diagnostykę i też szybki powrót chorego. Tu też możemy powiedzieć, że chory, poddając się temu leczeniu, nie musi leżeć w szpitalu, nie zajmuje łóżka, ambulatoryjnie przychodzi, może przyjść sam, może przyjść z rodziną. My będziemy za to odpowiedzialni, żeby to odpowiednio zaplanować, dobrać odpowiednią dawkę i żeby chory jak najszybciej wracał do poprzedniego trybu życia. Nie musi leżeć po tego typu zabiegu w szpitalu.
Czyli rozumiem, że nie będzie bolało, będzie można wyjść do domu i wrócić ewentualnie na kolejne oświetlenie, jeśli ono będzie niezbędne. A panie profesorze, jaka liczba pacjentów w pana opinii będzie mogła być poddana? Ci, którzy na przykład teraz musieli szukać innych możliwości w innych ośrodkach, oni będą mogli się leczyć tutaj w domu, na terenie Pomorza?
No, chodzi o to, żeby tych pacjentów zatrzymać, żeby tam to leczenie było połączone razem z onkologami, z neurologami, z rehabilitantami.
Pytam o to dlatego, bo my nie mieliśmy tu Gamma Knife, prawda? Ludzie musieli wyjeżdżać na takie leczenie.
Około 100 osób rocznie wyjeżdżało na Gamma Knife, głównie do Warszawy, ale też tam do Katowic. Natomiast chodzi też o to, żeby zespoły leczące tych ludzi, my z sobą doskonale współpracujemy, mimo że jesteśmy zatrudnieni w różnych szpitalach i często się mówi o konkurencji, ale tej konkurencji akurat w tych chorobach neuro nie widzimy. Tak? Także współpraca z oddziałem onkologicznym w Akademii Medycznej czy w Gdyni układa się bardzo dobrze.
A w jakich sytuacjach, w jakich chorobach, jednostkach chorobowych będzie można zastosować to leczenie, jakby pan profesor jeszcze nam powiedział, mówię o aparacie ZAP-X.
Głównie to jest nastawione na leczenie onkologiczne. Jego przewaga też nad gamma polega na tym, że można nawet 9 przerzutów do mózgu leczyć jednoczasowo. Ale też takie guzy jak oponiaki, nerwiaki, trudno położone, prawda? Chodzi o to, żeby tak to zoperować radiologicznie, bo tu mówimy o operacji radiologicznej, żeby nie uszkodzić ważnych funkcji życiowych, czy nerwu, czy mózgu. Część glejaków czy gruczolaków przysadki. No, glejak jest takim też trudnym zadaniem, prawda? Bo teraz mamy możliwość dokładnego zaplanowania w neuronawigacji, dążymy do całościowego usunięcia, ale nawet jeżeli zostanie część, to możemy dodatkowo później ponaświetlać te części mózgu, żeby drugi raz nie operować. Albo tam, gdzie jest ryzyko uszkodzenia ważnych struktur życiowych dla chorego, żeby mu tego nie uszkadzać.
Panie profesorze, a w poza onkologicznych schorzeniach mózgu, również w jakichś chorobach neurodegradacyjnych będzie można pacjentom pomagać dzięki temu sprzętowi?
No, w tej chwili jest to nowe urządzenie, które, że tak powiem, rozszerza swój zakres działania, ale on jest dedykowany właśnie do takich jednostek chorobowych jak wady naczyniowe mózgu, jak neuralgie nerwów czaszkowych i prawdopodobnie też do takich schorzeń jak choroba Parkinsona, drżenia samoistne, czyli bez tej ingerencji chirurgicznej.
Czy to będzie oznaczało też, że ten sprzęt się pojawi w kierowanym przez pana oddziale, że będzie to oznaczać, nie wiem, jakieś ograniczenie zabiegów klasycznych, takich na otwartym mózgu, tak nazywając rzecz po imieniu, i część chorób leczonych do tej pory w oddziale będzie, no, trzeba inaczej leczyć, będzie można inaczej je leczyć? Znaczy, to nie będzie miało wpływu?
To nie będzie miało wpływu, bo wręcz przeciwnie, chyba nawet rozszerzy dostępność i zmobilizuje młodszych lekarzy do bardziej szerszego myślenia na temat chorych. Pomieszczenie będzie się znajdowało w szpitalu. Takie pomieszczenie już jest praktycznie rzecz biorąc wybudowane, przygotowane do instalacji sprzętu. To wymaga jakichś tam korekt architektonicznych niewielkiego stopnia. Ale pozwoli też na zmianę myślenia. Pod naszym celem jako neurochirurgów zawsze było operowanie w ten sposób, żeby nie doprowadzić do dodatkowego uszkodzenia ważnych funkcji dla życia chorego.
Czyli nie wyleczyć z nowotworu, a nie spowodować, że ktoś przestanie chodzić
nie
na przykład.
Nie przychodzi chodzić, bo okazuje się, że ci chorzy, u których my te funkcje uszkodzimy, żyją o 40% procent krótszy mają czas przeżycia niż chorzy, którym tego nie uszkodzimy. Ci chorzy, u których jesteśmy radykalni, żyją też dłużej niż ci chorzy, u których możemy zrobić tylko biopsję albo operacja jest, jest za mało radykalna.
A panie profesorze, czy wiadomo, kiedy będzie pierwszy pacjent przyjęty? Mniej więcej już są jakieś plany tego typu, bardziej takie konkretne?
No my jako lekarze to już chcielibyśmy, żeby to już było jutro albo dzisiaj. Natomiast to wymaga adaptacji pomieszczeń. W tej chwili w szpitalu to urządzenie będzie stać koło rezonansu magnetycznego, jedynego zresztą w tej chwili w szpitalu, bo jest wymiana poprzedniego zużytego już urządzenia i wtedy, kiedy będziemy mogli, będzie ten czas na przeniesienie badań rezonansowych do nowego miejsca i wyłączenie tego aparatu, w którym dysponuje szpital, będzie można przystąpić do szybkich prac adaptacyjnych i mam
Czyli
nadzieję...
Czyli kiedy ten pierwszy pacjent?
No ja myślę, że w połowie roku. Lipiec, czerwiec.
Czy w związku z tym, że taki sprzęt się pojawi, planuje pan jakieś, nie wiem, badania kliniczne, naukowe, bo na pewno w tym kierunku będziecie starali się też rozwijać naukowo, prawda? Żeby...
Każdy lekarz jest zobowiązany do prowadzenia własnych badań, tylko tacy lekarze zadufani w sobie wiedzą, nie zmieniają swoich poglądów, nie zmieniają swoich sposobów leczenia dla chorego. My musimy wiedzieć, jak tym sprzętem dysponować. To jest ważne, żeby wymieniać swoje doświadczenia z innymi ośrodkami. Tu trzeba nadmienić, że na świecie jest tylko 22 czynne ośrodki tego typu i mam nadzieję, że będziemy z nimi współpracować.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, za przyjście do studia. Profesor doktor habilitowany Wojciech Klot, specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik oddziału neurochirurgii Szpitala imienia Mikołaja Kopernika, Kopernikus w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.